Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly. Opowieści z dawnych dni. Pierwsza żona Kazimierza Wielkiego. Jak doszło do ślubu polskiego królewicza z poganką z Litwy? Trudno było wyobrazić sobie bardziej nieszablonowy związek. Syn i następca polskiego króla, w przyszłości nazwany Kazimierzem Wielkim, żenił się z poganką z Litwy. Z jego małżeństwem wiązano ogromne nadzieje. A czy udało się je spełnić? W latach 20. XIV wieku Władysław Łokietek znajdował się pod ścianą. Wzięty w kleszcze przez dwóch silnych sąsiadów, Czechów, którzy nie akceptowali ani jego władzy, ani praw do korony, oraz Krzyżaków, którzy kilkanaście lat wcześniej zajęli Gdańsk i ostrzyli sobie zęby na kolejne pograniczne ziemie. Potrzebował silnego partnera, zdolnego zmienić reguły gry i zabezpieczyć Polskę przed wyniszczającą wojną. Jego sprzymierzeńcem był wprawdzie młody zięć, król węgierski Karol Robert. Nie można jednak było liczyć, że ten posunie się dalej niż do mediacji i dyplomatycznych nacisków. Węgrzy utrzymywali z Krzyżakami poprawne stosunki, a z czeską dynastią Luksemburgów weszli nawet w sojusz. Sprzymierzeńca gotowego i zdolnego obrócić bieg zdarzeń trzeba było szukać gdzie indziej. Zawsze skłonny do odważnych kroków, a zarazem czujący oddech wrogów na karku Łokietek, zdecydował się na pakt tyleż nieszablonowy, co niebezpieczny. Niektórzy obserwatorzy powiedzieli wręcz pakt z samym diabłem. W 1325 roku, ku zdziwieniu, a nawet oburzeniu chrześcijańskiego świata, niewysoki król zawarł układ z władcą Litwy, Giedyminem, potężnym wodzem uważanym za twórcę litewskiego mocarstwa. Panujący od dekady Giedymin podporządkował sobie terytorium obejmujące nie tylko dzisiejszą Litwę, ale też 2/3 obecnej Białorusi. Zjednoczył skłócone litewskie elity, uległ postępowym ideom, a nawet sprowadził na swój dwór zakonników i rozważał przyjęcie chrztu w obrządku rzymskim. Jednocześnie rządził krajem, z którym Piastowie znajdowali się dotąd w stanie permanentnej wojny. Od długich dekad Litwini organizowali wyniszczające najazdy na Mazowsze. Zdarzało im się też docierać do Małopolski i siać spustoszenie w samym sercu kraju. Łokietek wierzył, że to najlepszy z możliwych partnerów. Zignorował przestrogi, że przecież jakikolwiek pakt z poganinem postawi go pod pręgierzem europejskiej opinii. Król liczył, że Litwin nie tylko zaprzestanie najazdów na jego kraj, ale też szybko przejdzie na katolicyzm, co zostanie poczytane właśnie jemu jako wiekopomny sukces. Przede wszystkim zaś uwierzył, że Giedymin skutecznie zabezpieczy wschodnią flankę państwa Piastów i przyłączy się do wojen z Krzyżakami. Sojusz przypieczętowano w sposób powszechnie przyjęty w epoce średniowiecza. 15-letniego następcę polskiego tronu Kazimierza wyswatano z jedną z przynajmniej 6 córek Giedymina. Dziewczyną, która wedle niepewnego i późnego źródła nosiła pogańskie imię Aldona. O młodym królewiczu wiadomo, że lubił się bawić, a nie przykładał się zbytnio do nauki. A że był słabego zdrowia, to rodzice stale mu folgowali. Na temat litewskiej księżniczki pisano z kolei, że była tak oddana uciechom tanecznym i wesołości, iż dokądkolwiek konno lub na wozie się udawała, zawsze przed nią szli śpiewacy z harfami, bębnami, piszczałkami, pieśniami i różnymi melodiami ku zgorszeniu wielu. Jeśli więc Kazimierz chciał wieść niefrasobliwe życie Sabaryty, to narzeczona na pewno nie zamierzała mu w tym przeszkadzać. Aldona przybyła do Krakowa wiosną 1325 roku. Spisany w tym samym stuleciu rocznik Traski podaje, że ochrzczono ją 30 kwietnia. Późniejsza kronika Jana Długosza zawiera datę czerwcową. Z pewnością warunek chrztu stanowił jeden z punktów polsko-litewskiego porozumienia. Ślub przyszłego chrześcijańskiego króla z poganką nie wchodził przecież w rachubę. Jeśli wierzyć zapiskom, zamiast złota czy srebra, w Janie Aldona przyprowadziła z Litwy polskich jeńców, przez lata uprowadzonych przez jej ojca i wcześniejszych książąt. Miało ich być aż 24 tysiące. Informacje o masowej amnestii podaje wprawdzie tylko jedno późne źródło, ale historyk Andrzej Marzec zaznacza, iż należy je traktować jako względnie wiarygodne. Ślub odbył się dopiero kilka miesięcy później, 16 października. Przyczyny zwłoki nie są znane. Być może chodziło o wiek panny młodej, o sproszenie odpowiednich gości czy wcześniejsze wywiązanie się przez Litwinów z warunku zwolnienia jeńców. Krakowski dwór mógł też dojść do wniosku, że wpierw należy zaznajomić małżonkę króla z językiem polskim, z miejscowymi obyczajami i prawidłami przyjętej na prędce wiary chrześcijańskiej. Jan Długosz twierdził, że o te przyspieszone lekcje etykiety, religii, a pewnie też miejscowej mowy, zadbał krakowski biskup Nanker. Znawca historii Giedymina i jego rodziny, Jan Tęgowski, ocenia w każdym razie, że Aldona liczyła sobie w chwili przyjazdu do Polski około 12 lub najwyżej 14 lat. Według Andrzeja Marca była w przybliżeniu rówieśniczką Kazimierza, miała więc około 15 lat. Jeśli wierzyć tworzącemu ponad stulecie później Janowi Długoszowi, związek monarchy z Aldoną Anną układał się poprawnie. Była to podobno kobieta uczciwa, która z mężem i królem w zgodzie żyła. Na miłostki męża, znanego z ciągłych skoków w bok, przymykała oko, bo tak też nakazywały prawidła epoki. Na średniowiecznych dworach obowiązki małżeńskie skrzętnie oddzielano od porywów serca. Monarchowie często utrzymywali zupełnie oficjalne metresy i nikt nie odczuwał z tego powodu zgorszenia. Aldona Anna najwidoczniej pogodziła się nawet z podejrzaną eskapadą Kazimierza, który podczas wizyty na Węgrzech prawdopodobnie zgwałcił tamtejszą dwórkę, Klarę Zach. Zresztą, jakie inne miała wyjście? Na pozycji Aldony Anny nie odbijały się zresztą romanse męża, ale przede wszystkim chwiejna postawa ojca. W 1324 czy 25 roku to sam Giedymin szukał kontaktu z chrześcijańskimi władcami i zbliżał się do kościelnej hierarchii. Potem jednak władca Litwy szybko wyparł się swoich przyrzeczeń i pozostał przy wierze przodków, nawet jeśli był władcą tolerancyjnym względem chrześcijan. Jako sojusznik też nie pozwalał na sobie polegać. Zdarzyło się nawet, że w samym środku wojny posprzeczał się z Łokietkiem i obrażony wrócił do domu, nie bacząc na losy konfliktu. Coraz bardziej fikcyjny pakt z Litwą niewiele Polsce dawał, jednocześnie przynosząc jej ogromne wizerunkowe szkody. Na dworach całej Europy wycierano sobie gęby imieniem Łokietka. Uważano go za przyjaciela, pogan, naiwniaka, fałszywego chrześcijanina. Źródła pomijają ten wątek. Należy jednak podejrzewać, że gros konsekwencji ponosiła córka wiarołomnego księcia i budząca ciągłą nieufność neofitka Aldona Anna. Już za sprawą polityki jej sytuacja stawała się nie do pozazdroszczenia. A przecież Aldona Anna jednocześnie nie była w stanie sprostać najważniejszemu zadaniu stawianemu przed każdą władczynią. Mijały lata, tymczasem z jej związku z następcą tronu nie urodził się żaden syn. Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Rozmawiają dwie koleżanki. Widziałaś, jak Kaśka zbrzydła? No, aż miło popatrzeć. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Zain Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.